Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mówi Państwo, jestem w China Plus, jest 10, ten artykuł jest z 10 października. Xi domaga się wysiłków zmierzających do poprawy, do zapobiegania, do poprawy możliwości zapobiegania katastrofom, a druga sprawa budowy, mówił o budowie kolei Sichuan-Tybet. Ja wprawdzie nie racjonuję Państwu nigdy i nie będę nigdy racjonował spraw związanych z wszelkiej maści klęskami żywiołowymi w Chinach. Jest ich cała masa i to nie jest tak, że ja je lekceważę, po prostu zajmuję się innymi sprawami. To są inne rzeczy, to są inne sprawy. Klęski żywiołowe to inne sprawy, a to, co ja, tym, co, czym ja się zajmuję, to zupełnie inne. Nie będę się tym zajmował. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy i z punktu widzenia zarządzania Chinami to jest niezwykle ważny temat. I Xi przedstawił te swoje uwagi na trzecim posiedzeniu Centralnego Komitetu do Spraw Finansowych i Gospodarczych. Jest szefem również tego komitetu. I powiedział, co następuje. Ponieważ większa zdolność do ochrony przed klęskami żywiołowymi dotyczy całej gospodarki i środków utrzymania ludności, Chiny muszą ustanowić skuteczny i naukowy system oraz poprawić zdolność całego społeczeństwa do ochrony życia, własności i bezpieczeństwa. Xi podkreślił również, mówił również o kolei Sichuan-Tybet, mówiąc, że ma to ogromne znaczenie dla długoterminowej stabilności kraju i rozwoju Tybetu. A to jakby wstęp. W spotkaniu tym uczestniczyli premier Li Keqiang, Wang Xunin, członek sekretariatu Komitetu Centralnego, wicepremier Hang Cheng. Jako jedna z najważniejszych, jeden z krajów najbardziej narażonych na klęski żywiołowe na świecie, Chiny przywiązują wielką wagę do tej kwestii i poczyniły już znaczące postępy, powiedział prezydent w tym spotkaniu. Ale zdolność Chin, ogólna zdolność reagowania na tak ekstremalne warunki jest nadal stosunkowo słaba, a więc należy zrobić znacznie więcej. Aby naprawić tą sytuację, Chiny muszą pracować nad stworzeniem skoordynowanego systemu reagowania na katastrofy. Przyjąć podejście skoncentrowane na ludziach, nadać priorytet środowisku, starać się zminimalizować następstwa tych katastrof, przeprowadzić reformy i innowacje tak, aby zmodernizować swoje możliwości i kontynuować współpracę międzynarodową w tej dziedzinie. Rozpoczęty został szereg dużych projektów, w tym ekologiczne odnawianie lasów. No, po prostu sadzenie lasów tam, gdzie zostały wytrzewione, użytków zielonych, prowadzenie rzek, ochrona wybrzeży. W tym przypadku to są ekologiczne nadmorskie projekty. Następnie projekty wzmacniania mieszkań czy domów całych w obszarze narażonych na trzęsienia ziemi, kontrola powodzi i susz, przenoszenie mieszkańców z miejsc do dotkniętych katastrofą, budowa centrów alarmowych, monitorowanie katastrof naturalnych i wczesne ostrzeganie oraz modernizacja technologii i sprzętu ratowniczego. To jest ta sprawa dotycząca reagowania na klęski żywiołowe. Druga sprawa to jest ta kwestia planowania i budowy kolei Sichuan-Tybet, o której ja wielokrotnie mówiłem, ponieważ będzie ona promować, no w tym przypadku tak powiedział prezydent, etniczną solidarność, rodzić jedność narodową, utrwalać stabilność granicy, a także wspierać rozwój gospodarczy i społeczny Tybetu. Więc ja bym zaczął od tyłu, od wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego Tybetu. No ale cóż. A Chiny będą, cytuję ostatnie zdanie, będą dążyć do realizacji tego projektu i dążyć do wysokich standardów jakości. Podkreślono na tym spotkaniu naukowe planowanie, wsparcie techniczne, ochronę ekologiczną, bezpieczeństwo i niezawodność. To wszystko. Proszę Państwa, więc tak, dwie zupełnie niezależne sprawy. jeśli poruszono tą pierwszą, to całe szczęście, bo ja już myślałem, że nigdy się tego nie doczekam, albowiem to, o czym tutaj była mowa, to wystarczy czytać chińskie gazety, aby się dowiedzieć, że nie ma praktycznie dnia, już na pewno nie tygodnia, aby coś się gdzieś w którymś miejscu w Chinach nie działo. Jakaś katastrofa ekologiczna, katastrofa naturalna, powodzie, susze, huragany, no czort nie wie co, osunięcia, trzęsienia ziemi i tak dalej. A tych możliwości, niestety, w cudzysłowie możliwości wystąpień tych katastrof naturalnych jest cała masa. Ja od czasu do czasu informuję Państwa, że na przykład buduje się, cały czas się buduje, rozbudowuje ogromnym nakładem sił i środków system monitorowania i ostrzegania przed trzęsieniami ziemi. To jest, ja się oczywiście nie znam zupełnie, kompletnie na ruchach górotworów. No i w związku z tym nie mam zielonego pojęcia, na ile to można przewidzieć. Z tego, co ja słyszałem, to chyba niekoniecznie. Natomiast są pewne, twierdzą niektórzy, że są pewne oznaki na niebie i ziemi, szczególnie na ziemi, wskazujące na to, że coś się zacznie niedługo dziać, na przykład zachowanie się zwierząt, tak, różnych zwierząt, ptaków, ssaków, gadów, wszystkiego tego, co ma lepsze możliwości percepcji spraw, o których człowiek nie ma zielonego pojęcia. A więc te trzęsienia ziemi, a te trzęsienia ziemi zdarzają się tak często i tak w tak ogromnym, na tak ogromnych połaciach kraju, że to jest strach. W takiej sytuacji, jako że to się dzieje od zawsze, to przecież nie od dzisiaj, to się dzieje od tysięcy lat, od zawsze, jak powiedziałem. A więc zdumienie budzi fakt, iż w miejscach, w których powinno się zwracać niezwykle baczną uwagę na zabezpieczenia budynków, wszelkich budynków, przed trzęsieniami ziemi, tego się nie robiło. Czy się robi, tego nie wiem. Wiem, że 5-6 lat temu w Kunmingu, moja znajoma, która mieszka w Kunmingu, a raportowała mi, że jeszcze nie oddano do użytku metra, znaczy metra, tak, i wejść do metra w związku z tym, a już na wejściach do metra były zarysowania. No Kunming to jest akurat właśnie takie miejsce w Yunanie, gdzie się trochę trzęsie. Także, no właśnie, ta katastrofa w 2010 roku, chyba to było, w Syczuanie, gdzie zginęło kilka tysięcy ludzi, gdzie po prostu domy waliły się jak domki z kart. Składały się jak domki z kart. To można było zobaczyć na zdjęciach. Gdzie dzieci będące w szkole po prostu zostały zmiażdżone, ponieważ sufity złożył się, ten budynek szkoły się złożył. Zmiażdżył. A wtedy była mowa o tym, że a no to popatrzcie, ale komitet miejski ocalał. No tak, to świadczyło o tym, że ludzie nie mają zaufania do budujących domy, bo na potrzeby partii te domy zostały zrobione porządnie, a już szkoła na przykład nie, no i to skutkowało tym, czym skutkowało. A więc ja mówię o jakby rzeczach, które powodują łopotanie zastawek u każdego normalnego człowieka, u Chińczyka przede wszystkim. Że mieszkając na terenach, które się trzęsą, centralne władze Chin, bo już ja zakładam, że władze lokalne mogą być zbyt durne na to, żeby się z tym problemem uporać, ale władze centralne nie doprowadziły do sytuacji, w której na przykład japońscy inżynierowie, którzy świetnie sobie, doskonale sobie wręcz radzą z budynkami wysokimi, bardzo wysokimi, wieżowcami wręcz, które owszem się trzęsą, przestają się trząść i wszystko stoi w dalszym ciągu na swoim miejscu. Ludzie uciekają, oczywiście są w panice, jasne, to jest zrozumiałe, natomiast budynki stoją. Czy to w Tokio, czy gdziekolwiek indziej, one stoją, kilkudziesięciopiętrowe budynki stoją. No więc właśnie pytanie jest, dlaczego nie można doprowadzić do sytuacji, gdy wszędzie w Chinach, wszędzie, bo właściwie Chiny, tak naprawdę to trudno by znaleźć miejsce, gdzie się nic nie trzęsie. No najmniej się trzęsie na wschodzie, to prawda, ale to też nie jest do końca prawdą. W 76 czy 4 roku było to trzęsienie ziemi, w którym zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, właśnie w jednym ze wschodnich miast chińskich. Zresztą został zrobiony o tym film. Fabularny, który widziałem, wspaniały. Gdzie budynki się po prostu składały jak domki z kartu. A więc ja pozostaję tylko cały czas przy tym trzęsieniu ziemi, bo to jest rzecz jakby konstans. No to jest sprawa konstans na ogromnej powierzchni Chin. No wystarczy wziąć sobie mapę ruchów tektonicznych na terenie Chin, no i zobaczycie Państwo, jak to wygląda. Że tak powiem, susze czy ulewne opady, no to raczej jest standard na południu Chin. Znaczy ulewne opady są standardem na południu Chin, no bo to jest teren, o który zahacza deszcz monsunowy. No i tu jakby można oczywiście temu przeciwdziałać, między innymi zapora trzech przełomów. Do tego służy, żeby temu przeciwdziałać, ale to nie tylko ta historia. Przecież ja mówiłem wielokrotnie, że kilkakrotnie przynajmniej o tym, że moim marzeniem jest, aby wreszcie w Chinach, głównie południowych Chinach, dorzecze Yangtze, Chang, w tym dorzeczu, żeby zbudowano tysiące małych zapór na małych rzeczkach, setki zapór na większych rzeczkach i jeszcze kilkanaście zapór na Yangtze. Tak, żeby tak naprawdę Yangtze nie uchodzi wodą do morza. Tak, takie jest moje marzenie. Tu nie tylko chodzi o zapory wewnątrz lądu, ale również o odtworzenie olbrzymiej ilości stawów, po prostu miejsc, gdzie będzie magazynowana woda. Stawów, nie jeziora, a stawów. Jeśli ktoś nie rozumie różnicy między stawem i jeziorem, to niech się dokształci. A słowem, to wszystko, znaczy ja tutaj mówię o systemie wodnym, dlatego że on jest tak naprawdę najistotniejszy, bo jeśli istniałby, czy będzie istniał olbrzymi, jak powiedziałem, system wodny w całych Chinach, ale oczywiście trzeba by zacząć moim zdaniem od tego, że duże Yangtze, gdyby istniał, to nie byłoby problemów ani z powodziami, ani z suszami, no bo w przypadku dużej ilości zbiorników retencyjnych, naprawdę dużej ilości, nie byłoby tych problemów. Chciałem zwrócić uwagę, tutaj przypominam sobie sytuację sprzed chyba kilkunastu lat, kiedy w Polsce, na Podkarpaciu, na całym Podkarpaciu był taki trend, żeby budować na małych rzeczkach właśnie, no wręcz na potokach, małe elektrownie wodne. I to by było rozwiązanie genialne w swojej prostocie. Natomiast Gazeta Wybiórcza, Żydostwo, zorientowało się, że Polacy byliby, szczególnie tam, gdzie są najbardziej konserwatywni, bo to o to głównie chodziło, tam, gdzie są najbardziej konserwatywni, gdzie polskość jest w cenie, ci ludzie mogliby zacząć dobrze zarabiać. I Gazeta Wybiórcza, żydowszczyzna w Polsce, zrobiła wszystko, żeby Ministerstwo Środowiska nie wydało zgody na budowę małych elektrowni wodnych. Tak, tak to wygląda. No ja, na całe szczęście w Chinach jest zupełnie inaczej. W Chinach Żydzi nie mają nic do gadania. Natomiast myślę, że tam działają zupełnie inne blokady. Ale to już jakby nie jest sprawa na ten felieton. Ja mógłbym bardzo wiele mówić również na temat tej drogi kolejowej, tej kolei z Syczuanu do czyli z Chengdu tak naprawdę, z Chengdu do Lhasy. Pierwszy raz o tym mówiłem, gdy w 13 roku, kiedy mówiłem o moich wielkich chińskich marzeniach, o moim jedwabnym szlaku, o wielkiej pętli Xinjiangu, tak, mówiłem o tym, że byłoby niesamowicie ważne, żeby połączyć Kaszim przez Lhasę z Chengdu. Przyglądnijcie się Państwo, jak to wygląda. Oczywiście elementy tego są budowane z Lhasy w kierunku zachodnim. No i zapomniałem już nazwę tego miasta. Te 150 kilometrów zostało zbudowane. Tor z tego miasta z kolei na południe ma być budowany tor do Katmandu. No ale to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby dalej na zachód i na północny zachód iść do wzdłuż Himalajów, iść do Kaszi. No a z drugą strony, na wschód, na wschód właśnie do Syczuanu. Oczywiście to jest niesamowite wyzwanie, bo proszę zwrócić uwagę na to, że Chengdu jest na jakiej wysokości jest Chengdu, na jakiej wysokości jest Lhasa. Myślę, że to jest 3000 km różnicy. 3000 metrów oczywiście. Różnica wysokości, więc trzeba to pokonać. No. Ja nawet sobie kiedyś kombinowałem, że można było zrobić windę. Windę dla wagonów. Tak, windę dla wagonów. Na dach świata. Właśnie znaleźć takie miejsce, gdzie ta różnica byłaby pokonana jednym rzutem. Duża różnica. No niekoniecznie 3000, ale te 2000, 2500 metrów. Żeby można było zrobić po prostu windę dla wagonów. I w ten sposób zaoszczędzić ogromne pieniądze na budowę taką, czy powiedzmy sobie przełożyć budowę na późniejszy okres. Ale to było takie moje marzenie. Więc to, że ta linia umownie przeze mnie nazwana Chengdu Lhasa Kaszi jest niesłychanie ważna z punktu widzenia Chin, całych Chin, geopolityczna sprawa, to jest sprawa bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego. To jest rzecz jedna z najważniejszych linii, ja sądzę, że to jest jedna z najważniejszych linii w Chinach, która powinna być zbudowana, powinna być oddana do użytku. Właśnie z Chengdu przez Lhasę do Kaszi. Także nie dziwię się, że pan prezydent o tym mówi. Zupełnie się nie dziwię. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.